Twoje Radio London.
Piosenkę na dzień dobry o tym, że trzeba żyć naprawdę, trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz, śpiewała Dorota Rabczewska. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 9 maja, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Jako że dzisiaj mamy w Kanadzie Święto Matki, specjalnie dla matek śpiewają Bernard Ładysz i jego żona Leokadia Rymkiewicz-Ładysz.
Matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dom, lniany ręcznik mi dała, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat.
Na szczęście dalekie,
stronny dom, ja nie ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. Muzyka.
kwitną do dziś tulipany i wiśnie. Żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród i jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy są tu i jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane twe oczy błękitne są tu.
Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę. W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Na zwalonym przez burzę starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość i szczęście.
Na zwalonym przez burzę w starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście łzy. Wraca twa miłość, matczyna i szczęście.
Jeszcze tylko przypomnę, że w Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. A teraz już mogę pokrótce powiedzieć, co będzie w poszczególnych częściach programu. A więc najpierw Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze, czyli zachęta do czytania w ogóle i do sięgnięcia po nowości wydawnicze znajdujące się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, w której usłyszą Państwo dzieci ze szkoły imienia Stanisława Staszica w London, które przygotowane przez Igę Górską zaprezentowały w 2005 roku poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jego utwory śpiewane przez dorosłych wykonawców znajdą się w dalszych częściach programu. W części ostatniej powiem o majówkach, jakie dawniej organizowano w Polsce, bo obecnie majówka oznacza głównie trzy pierwsze dni maja. Ponadto będzie też mowa o najkosztowniejszym śledztwie, jakie swego czasu przeprowadzono w Australii.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Zuzanna Śliwa jest pisarką i dziennikarką. Autorką ponad 20 książek, zarówno typu non-fiction, jak i beletrystyki. Z wykształcenia jest historykiem i tak część jej książek popularyzuje wiedzę z zakresu historii, architektury i etnografii. Tajemnica Alei Klonowej to oparta na faktach historia dramatycznej rodzinnej tajemnicy, którą przez kilkadziesiąt lat skrywała główna bohaterka. Jest kwiecień 1944 roku. Agnieszka, 16-letnia łączniczka AK, wraca nocą z lasu ścieżką obok torów. Z przejeżdżającego transportu do Auschwitz ktoś wyrzuca owinięte w poduszkę niemowlę. Dziewczyna zabiera dziecko do rodzinnej wsi. Jak uzasadnić przed wszechobecnymi Niemcami nagłe pojawienie się dziecka? Ustrzec jej i opiekunów przed tragicznym losem? Dziadek i wtajemniczony w sprawę miejscowy ksiądz ustalają, że Agnieszka zostanie podana za matkę, a za ojca jej kolega, partyzant AK. Tytuł Tajemnica Alei Klonowej łączy się ze zwyczajem, który od dawna pielęgnują członkowie rodziny klonowskich. Każdy nowonarodzony członek rodziny w dniu chrztu dostawał imiennika – drzewko klonu, które uroczyście sadzono. Po latach drzewka rozrosły się w aleje, tworząc jakby ciąg pokoleń. Posłuchajmy fragmentu z książki Zuzanny Śliwy zatytułowanej Tajemnica Alei Klonowej. Po uroczystościach sadzenia klonu Zosi dzień po dniu wracaliśmy do zwyczajności. Było to każdemu z nas bardzo potrzebne. Potrzebę tę dobrze zrozumie, kto przeszedł przez ogień, strach i grozę. Mijał tydzień za tygodniem, a my wciąż pławiliśmy się w tej zwyczajności, odczuwając ją jako rodzaj daru. Jakby trucizna, którą wsączyła w nas wszystkich wojna, traciła moc i zjadliwość, rozpływając się powoli w krwiobiegu normalnego życia. Tak przeleciały kolejne miesiące. Każdego popołudnia wpadała Basia. Nie mogłyśmy się wręcz nasycić wzajemną obecnością. Czasem zajrzał do naszego sanktuarium dziadek, zawsze mając na podorędziu jakiś interesujący temat. Potem odprowadzałam gościa, aż do głównej drogi. Ciemność nie była przeszkodą. Oswoiłyśmy się z nią, wędrując nocą z przesyłkami dla partyzantów. Którejś soboty w końcu września przyszła wcześniej niż zwykle. Wyglądała na zdenerwowaną. Nie mogła powstrzymać drżenia głosu. Aresztowali Rydla i trzech chłopaków z oddziału. Szukają reszty. Mnie chyba też. Będę musiała uciekać. Może to pomyłka? Nie miałam pojęcia, co powiedzieć. Rydel był naszym dowódcą. Niezwykle odważnym człowiekiem. Przed wojną w cywilu uczył historii w krakowskim liceum. Po kampanii wrześniowej przeniósł się do rodziny w miasteczku. Gdy zaczęto organizować Armię Krajową, pomógł w jej budowaniu na naszym terenie. Uważano go za wielkiego szczęściarza. Pewnego dnia, jadąc do Krakowa, trafił na wielką obławę. Niemcy przetrząsali pociągi i dworzec. Szli tyralierą, jeden obok drugiego. Sprawdzali dokładnie każdy przedział, każdy zakamarek. Rydel schował się w toalecie wagonu za lokomotywą. Nie miał jednak złudzeń. Za kilka minut go nakryją. Traw zrządził, że była to ubikacja obsługi pociągu, a przy drzwiach wisiała góra od kolejarskiego munduru i czapka. Bez namysłu wdział jedno i drugie i jak gdyby nigdy nic, wyszedł na peron. Przedefilował obok Niemców, nawet im zasalutował. Dokumenty ukryte w przedłużonych kieszeniach spodni trafiły, gdzie miały trafić. Innym razem wręcz cudem uniknął łapanki. Chwilę przed pojawieniem się na ulicy Niemców, chcąc pomóc staruszce dźwigającej ciężką torbę, wszedł z nią do bramy i pod drzwi mieszkania na piętro. Zbiegając w dół przez okno klatki schodowej, dostrzegł, co się święci. Wrócił na górę i zaszył się na strychu, gdzie przeczekał całą akcję. I takiego człowieka aresztowano niczym groźnego bandytę. Nie mieściło mi się to w głowie. Chociaż dziadek kilkakroć przestrzegał, bym nie ulegała sugerowanej przez nowe władze ocenie zmian, jakich byliśmy świadkami. Starczyło posłuchać, co mówią ludzie, którzy zetknęli się z postępkami aktualnych władców kraju. Tliły się w nas ciche i, jak się okazało, płonne nadzieje, że wszystko się ułoży, i Basia uniknie najgorszego. W tydzień po rozmowie o Rydlu, wczesnym niedzielnym rankiem, ktoś załomotał do drzwi. Pobiegłam otworzyć. Wnuk Kończyka, Stasio.
Oj, narobiło się!
Jęknął z trudem, łapiąc dech. Wciągnęłam go do kuchni, nalałam szklankę kompotu. Przełknął i wyrzucił z szybkością karabinu maszynowego.
Po Basie księżą przyszli. Dziadek już nie spali, bo poleźli do sąsiada, tego co przy drodze ma chałupę, pożyczyć osełka do ostrzenia siekiery, bo diabli gdzieś porwali naszą. Ja też z nim poszedł namówić się z Kaśkiem od sąsiada na ryby. I zobaczyli my, że jedni tacy jadą drogą i się rozglądają, bo może pierwszy raz tu byli. Jak nas zobaczyli, auto stanęło i jeden taki pyta, gdzie tu plebania i czy tam mieszka krępa Barbara. Ja już miał kiwnąć głową, a tu dziadek gadają, że ona chyba mieszka na końcu wsi, bo z plebanii dawno się wyniosła. To wsiedli i hajda w tamtą stronę, gdzie dziadek pokazali, a dziadek do mnie, goń Stasiu na plebanie i drzyj się, żeby księża Basia uciekała, bo jadą do kryminału ją zapakować. To ja poleciał, w drzwi wale, ksiądz pleban otwierają, gadam, co dziadek kazali, zaraz Basia wyleciała, lata w kółko, nie wie co robić, to ja ją za rękę i ciągnę i wołam do proboszcza, że ją schowam w kryjówce na stawie, nikt nie zobaczy gdzie i schowałem, siedzi tam dobrze schowana, a proboszcz, ja żem ciągnął jego Basię, co by ją schować, wołał za mną, Stasiu, leć ty do pana Walerego, by zaraz przyszli, no to przyleciałem, teraz lecę do domu, bo dziadek od razu kazali wracać. Jak te jedne pojadą ze wsi, to wam pokażę, gdzie Basia. Stało się. Nie tracąc minuty, ruszyliśmy na plebanie. Ksiądz Leon krążył między drzwiami a furtką, trząsł się jak febrze, nie mógł powstrzymać drżenia rąk. Dziadek objął go ramieniem. Zaprowadził na ławkę przed domem. Absolutnie musimy. Musimy. Powtarzam, zachować teraz zimną krew, powiedział z niewiarygodnym spokojem. Jeszcze tu nie dotarli, ale lada chwila będą. Ustalmy, co robić. Gdy spytają o Basię, najlepsza jest wersja z jej wyjazdem. Ja to potwierdzę. Udało się raz za Gusią, uda się i z tymi bandziorami. Głowa do góry, Bóg dopomoże. Czy nie posłali Kończyka na drogę akurat wtedy, kiedy tamci się pojawili? Widzę w tym jego rękę. Zaufaj. Musimy myśleć, jak pomóc naszej Basi, a nie siedzieć i trząść się. Proboszcz uśmiechnął się blado. Zza uśmiechu wyzierało jednak przerażenie. Nawet nic nie wzięła. Uciekła tak jak stała. Nic nie wzięła.
Wyszeptał ledwo słyszalnie.
Żartujesz, przyjacielu? Dziadek podniósł głos. Nic nie wzięła? Życie, własne życie wzięła. Całą tę resztę, ubrania, jedzenie, kryjówkę da się zorganizować. Lepiej szykujmy się na gorące przywitanie nowej władzy. Skrzywił ironicznie usta. Przynajmniej wiemy, co nas od nich czeka, a to dużo. Nie dokończył. Zza drzew przy zakręcie wypadł gazik, hamując zwizgiem przed plebanią. Wyskoczyło z niego dwóch mężczyzn w długich, do połowy łydkiej, skórzanych płaszczach. Dać im czapki z trupią główką, a upodobnią się do Niemców, których mieliśmy nieszczęście widywać jeszcze przed rokiem. Jeden z przybyszów pchnął furtkę, zbliżył się do księdza Leona.
Obywatel Leon Krępa, odpowiadać!
To jest nasz ksiądz proboszcz, odezwał się dziadek.
Proboszcz? Zarechotał funkcjonariusz. Znaczy czarna reakcja. A was nie pytam,
warknął do dziadka.
Stulcie pysk!
Wymownie wsunął dłoń do kieszeni. Dziadek zmarszczył brwi, wyprostował się jak struna, postąpił dwa kroki do przodu.
To ty, gówniarzu, stul pysk! Ja się nawet carskich żołdaków nie bałem, to i ciebie się nie przestraszę. Mów, o co chodzi, albo do widzenia. Jak nie, pogadam z komendantem wojewódzkim, bo tak się składa, że dobrze go znam.
O dziwo, poskutkowało. Funkcjonariusz jakby zmalał, chociaż nie stracił bezczelnego wyrazu twarzy.
Trącacie się, towarzyszu, w pełnienie służby. Mam wyraźny rozkaz, żeby aresztować niejaką Barbarę Krępę z bandy Rydla. Wiadomo nam, że jest krewniaczką tego oto...
Nie był w stanie wymówić słowa ksiądz, więc wskazał gestem.
Nie pogadacie z proboszczem. Jest w ciężkim szoku. Nic do niego nie dociera. Ta jego krewna, o której wspominacie, 3 dni temu wyszła z tej oto plebanii i pojechała do Krakowa. Jak się dowiedział, podobno zginęła tam w wypadku. A to powinniście dobrze wiedzieć. Mówicie, wyszła z plebanii i zginęła. Mnie się wiedzie inaczej. Mówił tu taki jeden staruch, że poszukiwana nie mieszka już na plebanii, tylko na drugim końcu wsi.
Staruch? Chyba nie ten, co tam ma dom po sąsiedzku. Od rana włóczy się po wsi i bajdy wygaduje.
Też znaleźliście świadka.
Dziadek prychnął pogardliwie.
Ten człowiek jest chory na rozum. Taki nieszkodliwy wsiowy wariat. To i głupot nagadał.
Co ten dziadek plecie? Znajomy komendant? Basia zginęła? Kończyk wariat? Przecież to łatwo sprawdzić. Nagle pojęłam, w czym rzecz. Nim wyjaśnią grubymi nićmi szyte ugarstwa, minie parę dni, a w tym czasie zdołamy Basię ukryć. A potem? Potem zobaczymy. Ksiądz Leon, wychodząc naprzeciw popisom przyjaciela, głośno jęknął, objął rękami głowę i kiwając się w tył i w przód powtarzał:
Moja Basia, moja Basia, nie żyje, nie żyje. Dlaczego, Panie Boże, dlaczego?
Zrobiło to większe wrażenie niż mowa dziadka Walerego. Bezpieczniak zmiął w ustach przekleństwo i ruszył w stronę gazika. Po krótkiej chwili samochód zniknął z pola widzenia. Odetchnęliśmy.
Walery, coś ty im napludł.
Proboszcz załamał ręce, ale wcześniejsze przerażenie wyraźnie minęło.
Dałem nam czas na działanie. Nim sprawdzą te moje bajdy, Basia będzie daleko stąd. Tobie, stary druchu, także radzę na trochę wyjechać. Najlepsze schronienie to klasztor w Nowinach. Jakby co, przebierzesz się za siostrę zakonną. Klepnął przyjaciela po ramieniu i posłał mu psotny uśmiech. Habitów im nie brakuje, a tobie zdolności aktorskich. Umiał pocieszyć strapionego. Twarz proboszcza pojaśniała. Znów był gotów do czynu.
Słuchali Państwo fragmentu z książki Zuzanny Śliwy Tajemnica Alei Klonowej. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i umożliwiają odbiór wcześniej zamówionych materiałów. Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie. Oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.